Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Słowa Pisma Świętego, które wybrałem, aby dzisiaj w ten szczególny czas rozważać, są to słowa zapisane w Ewangelii Marka. Macie Słowo Boże, Biblię, czy w komórkach poszukajcie Ewangelia Marka, 4 rozdział. Będę czytał wiersze od 35 do 41 Ewangelia Marka, 4 rozdział, 35 do 41. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza i fale wzdzierały się do łodzi, tak iż łódź się wypełniała. A on, Jezus, był w tylnej części łodzi i spał. Budząc go więc i mówiąc do niego, wołali, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego. Kim więc jest ten, że i wiatr, i morza są mu posłuszne? Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który potrafi mieć siłę, moc i panowanie nad wszelkimi żywiołami tego świata, zarówno tymi żywiołami fizycznymi, jak i duchowymi, póki czas łaski jeszcze trwa. Dziękujemy Ci za to, że też Twoje słowo jest żywe, skuteczne, że może i dzisiaj przenikać nas i przez moc Ducha Twego Świętego doprowadzić do właśnie przeniknięcia, aż do ducha, szpiku, stawów kości, aby poruszyć, aby rozdzielić, aby też i pokazać, co musi być oczyszczone, oddzielone, odłączone. Dlatego, Panie, wycisz teraz nasze serca. Chciej przez swego Ducha Świętego do każdego z nas osobna przemawiać. Błogosław też i mnie, jako tego, które, Panie, chcesz dotykać i poruszać i wkładać słowa. Panie, błogosław nam ten dzisiejszy czas, a wysłuchaj, gdy o to prosimy, dla imienia tego, który był, który jest i który przyjdzie, w imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Usiądźcie. Moi drodzy, czytając Ewangelię, czytając właśnie historię życia Pana Jezusa, kiedy był tutaj na ziemi, kiedy wokół Niego były zgromadzone te najbliższe osoby, jak właśnie uczniowie, ale też i wtedy, kiedy gromadzili się wokół Niego ludzie, kiedy nauczał, ludzie przeżywali wspaniałe chwile, tak. Czasami cały dzień byli pod Bożym Słowem. Nie chciało im się nawet wracać do domu. Tak było im dobrze z Jezusem. Tak dobrze się słuchało, tak dobrze przeżywało się tą społeczność, można by powiedzieć, już wtedy pierwszego Kościoła. Tak było fajnie, gdy można było patrzeć, jak Pan Jezus dokonywał różnych cudów, tak? Kiedy odchodzili sparaliżowani, gdy odchodzili ci, którzy byli dotknięci trądem, gdy ktoś odzyskiwał wzrok, gdy ktoś przeżywał taki czy inny cud. Wszyscy byli zdumieni, nawet były jakieś zakusy, żeby z Jezusa Chrystusa uczynić tym ziemskim królem. A on ich wtedy wstrzymywał i zawsze mówił, królestwo moje nie jest z tego, co? Świata. Był nawet taki moment, pamiętacie, gdzie razem z 3 uczniami, Pan Bóg był na górze przemienienia, odczuwali taką realność, bliskość Boga. Była teofania, czyli objawienia, chwały, majestatu, siły potężnego Boga, gdy byli też prorocy razem z nimi i wtedy Piotr mówi, dobrze nam tu co? Być. zbudujemy te trzy namioty, tak? Dobrze nam z Tobą być, Jezu. Dobrze nam doświadczać takiej społeczności, jaką dzisiaj mamy. Dobrze nam stać, wielbić, chwalić Boga. Dobrze nam mieć Twój cichy czas. Dobrze mieć pokój, zgodę, dobrobyt. Dobrze mieć poczucie, że moje życie jest spełnione. Dobrze się cieszyć swoją rodziną, małżonkiem, dziećmi. Dobrze się cieszyć nawet wtedy, gdy jesteś może osobą nawet samotną, gdy już jestem może wdową, wdowcem, że mam kochanego Boga, że nie muszę się co czuć sam, bo tak mi mój Pan przyobiecał, nigdy nie będziesz już sam. Ale popatrzcie się tak samo, jak czytałem te słowa, gdy prosiłem Ducha Świętego o Jego prowadzenie, On mówi, ale popatrz się, to życie razem z uczniami nie było zawsze tym życiem, abyśmy powiedzieli trochę poetycko, tylko płatkami róż usłane. I to, że przyszedł wieczór, to z jednej strony możemy to odebrać jako coś fizycznego, tak? Dzisiaj, jak Pan Bóg da, to ten dzień się też kiedyś skończy, tak? Ale może przyjść wieczór jako ciemność, jako noc w Twoim i moim życiu też duchowym, rodzinnym. Może teraz właśnie ten świat i nie tylko Ukraina przeżywa właśnie taką noc, bo coś, co się wydawało niemożliwe w XXI wieku, w cywilizowanym, demokratycznym, prawie w sercu Europy, ktoś będzie odważał się nie manifestować tylko swoją siłę przez pokaz uzbrojenia, wojska, sprzętu. Nie tylko, że będzie może chciał atakować jakieś obiekty wojskowe, lotniska, ale atakuje i strzela i zabija zwykłych, niewinnych ludzi. Mieszkańców stolicy Kijowa, 3-milionowego miasta i tak samo tych wszystkich gdzieś tam, w innych miejscach, na zachodniej czy południowej części. Może jest teraz ten moment, kiedy będąc i przeprawiając się na tą drugą stronę, jesteśmy w tej łodzi, łodzi naszego życia, łodzi Kościoła, łodzi świata. Przyszła noc. Bo moglibyśmy powiedzieć bez Boga na świecie. Bez Boga, który został dzisiaj choćby w Europie i w tym naszym świecie zcywilizowanym, zmarginalizowany, wyparty. Jeszcze przed wybuchem w środę czy we wtorek czytałem w prasie niemieckiej, chrześcijańskiej taki opis, że w Berlinie jest zamek królewski wybudowany przez Wilhelma IV. I na tym zamku jest kopuła kaplicy królewskiej z krzyżem i wokół tej kopuły jest napis: aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I nie będę czytował do końca tego fragmentu, bo większość z nas go zna. I jest grupa posłów, tak, w parlamencie niemieckim, która mówi, nie może tam tego napisu być, bo my jesteśmy dzisiaj krajem jakim? Neutralnym światopoglądowo. Proszę to usunąć i ten krzyż, bo to jest zamek, symbol władzy świeckiej, a nie kościelnej. Wyobrażacie sobie? Kolebka reformacji, tak? Ale takie czasy są opisane przez Jezusa Chrystusa dotyczące końca co? Świata. I czytałem taki bardzo fajny komentarz jednego z profesorów teologii, który jeszcze z czasów NRD, jako ktoś, kto stoi na gruncie biblijnym, w niesamowity, piękny sposób dał świadectwo o królu Wilhelmie IV, który jako pietysta, człowiek świadomie wierzący, nie czynił to, żeby połączyć tron z ołtarzem, ale aby oddać Bogu co? Chwałę, cześć i dziękczynienie, bo nie ma władzy, która by pochodziła jak nie tylko od kogo? Od Boga, choć czasami tego nie rozumiemy. Ale tak jest, aby się modlić za królów. Modlić się o naszą władzę, modlić się nie tylko jak trwoga, ale wtedy, kiedy właśnie przychodzi ten zmierzch, ta noc. Kiedy wydaje się, że fale są spokojne, kiedy można by powiedzieć, że Jezus, ten zmęczony, gdzieś tam kładzie się na pokładzie tego właśnie statku, łodzi i te pozostałe łodzie, bo ich było kilka, mają się przeprawić na ten drugi brzeg. Nagle zerwała się gwałtowna burza. Fale wdzierały się do łodzi, tak iż się już wypełniała. On gdzieś tam sobie spał, można by powiedzieć, w bliskości swojego ojca. I nagle uczniowie budzą go i mówią: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Przecież Pan Jezus, można by powiedzieć, patrząc z perspektywy tej ludzkiej, ziemskiej, był tylko cieślą. Oni go tu nazywają nauczycielem, zauważcie. Czyli kogoś, kto nauczał, tak? Miał swój autorytet. To oni byli doświadczonymi, że tak powiem, żeglarzami, tak? Rybakami, którzy znali się na swoim myśle, rzemiośle. Zostali powołani przez tego Jezusa właśnie, Szymon, Jakub, Jan, synowie Zebedeusza i wszyscy pozostali, którzy byli rybakami. I nagle wyobraźcie sobie, nawet dla nich, którzy myśleli niejedną noc i niejedną burzę przeżyli, było to czymś tak przerażającym, tak paraliżującym, tak, że byli wobec tego co? Bezradni. Jak się czujecie wy? Jak my się dzisiaj czujemy? Jak ja się czuję? Ja się czuję bezradny, tak? Wobec tej całej sytuacji. Zatrzymam tego Putina? Zatrzymam jego armię? Nie wiem, co w jego głowie jest, jak szatan, diabeł go owładnął i wielu innymi przywódcami świata, dla których to nie jest problem. Dzisiaj przeżywamy burzę. Może jeszcze daleko gdzieś od nas. Boimy się bardziej o siebie i o byt, i o miejsce naszych pracy, szkoły, studiów, tak? Boimy się o nasze dzieci, wnuki. Boimy się o nasz kraj, o Europę. Boimy się i tak. Ale jak ta jedna z pieśni mówi, taka ze szkółki niedzielnej. Gdy Jezus jest w łodzi, nie boję się burz. Nade mną czuwa stróż. Bo stary, chytry wróg czyha, by nas smóc. Właśnie o to Jemu chodzi, żeby w Twoim, w moim sercu był strach. Żebyśmy słuchali kłamstw, które On potrafi najlepiej wykorzystać, a zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Przez łatwość i dostępność do wszelkich środków masowego przekazu. Stary, chytry wróg czyha, by nas zmóc. My złego nie zdołamy zmóc. Nam zginąć wnet by trzeba, lecz walczy za nas chrobry wódz anielskich chówców z nieba. Jeżeli siedząc tutaj, albo ktoś, gdy się was zapyta, kto on, pytasz się? To Chrystus, nasz Pan. Szatański z burzy, plan innego nie masz, Boga. Moi kochani, może ktoś pyta, dlaczego? Co będzie? To chcę tutaj na koniec wrócić tylko z jednym tematem. Myśmy w zeszłą niedzielę mieli tutaj gościa. Był pastor Barczuk i mówił na temat trudnych czasów. Jeszcze to było przed czwartkiem oczywiście, nie? Przypomnę tym, którzy byli, a tym, którzy nie byli, bo mi to bardzo dużo dało, przypomniał pewną prawdę dotyczącą Bożych obietnic i mocy Bożego Słowa i wiarygodności i autorytetu Boga Jahwe. Pamiętamy tą historię, gdy naród izraelski był w Egipcie, gdy był przez prawie 400 lat w niewoli, gdzie jęczał i narzekał z powodu tego, że jako niewolnicy musieli wyrabiać tą cegłę, tak? Nie mieli żadnych praw, żadnych obowiązków. Gdy rodził się pierworodny syn, musiał być co? Aborcja. Zgładzony, usunięty. Wołali. I mamy ten moment, kiedy Mojżesz został powołany. On idzie, można by powiedzieć, jako też przybrany, adoptowany syn królewski. Idzie jakby do swojego ojca, do Faraona i prosi go o to, aby wypuścił swój lud. To co się wtedy stało? Faraon, o super, czekałem na ciebie Mojżeszu, bierz wszystkich, idźcie sobie do tego waszego Kanaanu. Co przyszło wtedy? Jeszcze większy ucisk. Musieli wyrabiać jeszcze większą normę cegieł. Musieli dostawać mniejszą porcję żywności z powodu tego. Zostali jeszcze bardziej uciskani, jeszcze bardziej pogrążeni, jeszcze bardziej doświadczeni. Potem, gdy przychodzi znowu i mówi, skracam to, przyjdą plagi, będzie ich 10, będą straszne. Poczytajcie sobie druga księga Mojżeszowa, tak? 13, 14 i tam wcześniejsze rozdziały. To znowu te plagi nie tylko, że dotykały co? Egipcjan. Ale dotykały tak samo co? Izraelitów. Oni wszyscy byli w tym uciemiężeni. Mało tego. Gdy czytamy to, o czym się dowiadujemy o Faraonie? Że jego serce było jakie? Zatwardziałe. Nie chciał. Popatrzcie się, pomyślcie o takim Putinie. Czego coś wzrusza? Macie analogię? W historii świata nic się nie zmieniło. Wszystko, co było, jest i niestety, jak będziemy żyli dłużej, będzie. I znowu to doświadczenie przyszło niesamowite, bardzo trudne, tak? Te plagi, nie chcę tutaj wchodzić. I potem udało się, jest noc paschalna, jest cudowna noc, kiedy oni muszą na szybko z tym tylko, co mają, co mogą wziąć do ręki, pomyślcie teraz. A sprowadziliśmy niedawno tutaj też taką rodzinę, której mąż pracuje tu w Cieszynie, w pewnej firmie i pojechał ktoś tu z naszych Polaków, żeby odebrać jego żonę, jego dziecko. Czekał 24 godziny na granicy, ale ta kobieta z tym małym dzieckiem dojechała jakieś 8-10 kilometrów przez granicę i została puszczona. I szła z tym dzieckiem, które płakało, było zmęczone i musiała w którymś momencie zostawić swoją walizkę i przekroczyła granicę tylko z małym plecaczkiem tego swojego ukochanego syna. Jak dotarła do tego auta, była padnięta, a dziecko zrozpaczone. Nic nie mogła co więcej udźwignąć niż to, co było największym skarbem, tak, dla niej. I to nie działo się 2000, 5000 lat, to nie działo się podczas II wojny światowej, to nie działo się w Syrii, to nie działo się gdzieś tam, to działo się gdzie? Na granicy polsko-ukraińskiej 2 dni temu. Oni poszli, tak? Wracam do narodu izraelskiego. I wydawało się, że już będzie wszystko co? Dobrze, kto nagle za nimi się pojawił? Wojska Faraona, tak? Najpotężniejsze, najmocniejsze, ze swoimi rydwanami, uzbrojonymi, doświadczonymi żołnierzami, a to szli tylko niewolnicy, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w walce i nie mieliby czym się nawet obronić. chyba laską, którą trzymał Mojżesz w ręku, tak? Wydawało się, że gdy dotarli do brzegów morza, sytuacja jest jaka? Beznadziejna. Tu morze, a za nimi Faraon ze swoim wojskiem. Sytuacja bez wyjścia. Nie ma co? Rozwiązania. Strach, przerażenie. I wtedy Mojżesz mówi do nich: nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Pan za was walczyć będzie, wy zaś co? Milczcie. I to, co dla nas ludzi jest niewyobrażalne i mogę tylko zamilknąć czasami, bo mi brak słów, brak nawet siły. Zostawmy to Panu, który jest potężny, który jest wielki, który jest tym, który ma na szczęście wszystko w swej kontroli. I pastor Barczuk zakończył, czy powiedział między innymi taką tam swoją historię i tym ja bym chciał zakończyć. Z perspektywy tego, że nasz Bóg jest wielki, że nasz Bóg jest Bogiem cudów, że to, co dla ciebie, dla mnie na dzień dzisiejszy jest niewyobrażalne, nie do rozwiązywalne, nie do ogarnięcia. Pan Bóg ma swój plan, On nie obiecał. Pamiętajcie, że naród Jego wybrany i my jako ludzie wierzący będziemy żyli tylko w dobrobycie, w błogostanie i w poczuciu bezpieczeństwa. On powiedział w swoim słowie, że gdy przyjdzie doświadczenie, to co? Przez nie nas co? Przeprowadzi. Przeprowadzi ciebie i mnie. Nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób jeszcze, ale On zna, On wie, On zna swoje dzieci. Zostawcie to mi. Ja jestem Panem nieba i ziemi. Ja jestem Panem całego wszechświata. U mnie nie ma rzeczy niemożliwych i wszystkie władze i zwierzchności są mi podporządkowane. Może to też będzie dotyczyło czasów ostatecznych. Może to już jest dla nas wezwanie, abyśmy byli czujni, gotowi, jak wzywa Pan Jezus. Abyśmy mieli te biodra przepasane, świece zapalone. Nie wiem. Czasy są złe, czasy są niewiadome, ale nasz Bóg wszystko wie i wzywa swój Kościół. I on wtedy opowiedział, że był pastor Barczuk w Muzeum Holokaustu w Stanach Zjednoczonych i stał przed zdjęciem, które przedstawiało grupę Żydów tam na właśnie Ukrainie, bo stąd pochodziła jego mama. Stojących nad otwartą, wykopaną mogiłą, którą wcześniej mężczyźni musieli wykopać z rozkazu tych SS-manów, tak? I stoi pluton egzekucyjny, który ma ich rozstrzelić, zastrzelić. I oprowadzający po tym muzeum mówi: za chwilę te osoby zostaną rozstrzelane i zostaną wrzucone do tego grobu, do tej dziury i po nich ślad zaginie. I wtedy pastor Barczuk przypomniał sobie opowieść swojej własnej mamy i mówi: niekoniecznie. Niekoniecznie. On mówi: jak to, jak to? I mówi, że jego mama mu opowiadała, bo to przeżyła na swoje własne oczy, że taka sama sytuacja była w ich wiosce tam gdzieś na Ukrainie. Że wszystkich Żydów wywleczono z domów, mężczyznom kazano wykopać grób, do którego za chwilę mieli być wszyscy przez zastrzelenie wrzuceni. Zakopanie ich, życie miało się skończyć. A byli to mesjańscy Żydzi, wierzący w moc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i oni wtedy wszyscy padli na kolana. Zaczęli się modlić. Zaczęli się modlić do Jezusa Chrystusa, Mesjasza, aby się Jego wola działa. I nagle ten, który miał ten karabin maszynowy, ten SS-man zdejmuje swój hełm, rozpina swój pas i klęczy razem z nimi. I się modli. Wszyscy pozostali żołnierze zrobili Mniej więcej to samo oprócz dowódcy, który się wściekał, wrzeszczał, krzyczał, ale w końcu co? Wszystkich rozpuścił. Uciekajcie, zejdźcie mi z oczu, można by tak powiedzieć. Oni przetrwali. Módlmy się też, bo Pan Bóg jest Bogiem cudów i te pewne obrazy, pewne schematy, które nam się wydawają, że są niemożliwe, żeby też dotknął może tych żołnierzy rosyjskich, chińskich, tych najemników. A On w mocy Ducha swego Świętego jest w stanie to uczynić. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Niechaj się nie tworzy, niechaj się nie lęka serce wasze. Ufajcie. Ja, Chrystus, zwyciężyłem świat. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To są Jego obietnice, to są Jego słowa pewne i prawdziwe. Zapisz je, jak jest napisane w Księdze Objawienia. Zapisz je. Te słowa są pewne, te słowa są prawdziwe. Aby się nie tworzyło, aby się nie lękało. Ufajcie. Bo jeśli Bóg z nami, Putin przeciwko nam? On jest nikim. Jedynie może być kimś w Jezusie i przez Chrystusa. Tak jak każdy z nas, bo w Nim mamy, w Jezusie Chrystusie, swoją tożsamość. Amen. Módlmy się. Kochany Ojcze w niebie, tak dziękujemy Ci za to, że pomimo, że naszych lęków, obaw, albo próbowania zignorowania, ucieczki przed tym tematem, wyśmiania go, może tak jak jest napisane w Twojej Ewangelii Jana, świat się weselić będzie dalej, udawać, że się nic nie dzieje, bo to daleko. A my smutni będziemy, nasze siostry i bracia na Ukrainie, tu w Polsce mieszkający i ci, którzy są świadomi sytuacji. Ale Ty powiedziałeś, że kiedyś nasz smutek w radość się zamieni. Nie w radość tego świata, nie wesołość i kpinę, ale w radość. Oto Bóg zbawieniem moim. Jemu ufam, nie lękam się, że Jemu mogę przynieść mój lęk, mój strach, bo On zaprasza, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, przerażeni, a ja wam dam ukojenie, ja wam dam pokój, ja wam dam nadzieję, bo ja jestem Panem nieba i ziemi, ja mam swój plan. Może przyjdą prześladowania, trudności, strach, może i nawet wojna, ale ja swój lud przeprowadzę, ochronię, dam siłę, okażę swą moc, majestat i siłę, bo jestem wciąż Bogiem, który dotrzymuje swoich obietnic i dopóki ziemia istnieć będzie, póki czas łaski jeszcze trwa, nie ustanie siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i dzień, póki Ty nie przyjdziesz po swój Kościół, póki Ty nie wypełnisz tej ostatniej obietnicy, póki Ty nie powiesz swoje ostatnie tak i amen. A o to Cię prosimy, niechaj w nas będzie ta żywa i ufna wiara. I abyśmy nawzajem jako Kościół się wspierali, modlili i trwali w tej społeczności. A wysłuchaj, dla imienia Jezusa Chrystusa, które jest ponad wszelkie imiona, aby i na imię Jezus zginało się teraz w Europie kolano wszelkich władz, zwierzchności, królów, prezydentów, aby na imię Jezus drżało z bojaźnią każde serce, a zarazem wypełniało się radością i pokojem. A spraw to przez Chrystusa Jezusa. Amen. Usiądźcie. Jak już dzisiaj powiedziałem, w Słowie Bożym jest napisane cieszcie się z cieszącymi, płaczcie z płaczącymi. I dzisiaj też chcemy wraz z najbliższą rodziną w pierwszą rocznicę śmierci wspomnieć tego, którego Bóg Wszechmogący, Pan życia i śmierci upodobał sobie odwołać do czesności, do wieczności, a miało to miejsce przed rokiem. I dzisiaj wspominamy świętej pamięci Eugeniusza Ostróżkę, syna Jana i Zuzanny z domu Stekla, który urodził się 25 września 1943 roku w Cieszynie, a zmarł 18 stycznia 2021 roku w Cieszynie w szpitalu, przeżywszy 77 lat swojej ziemskiej drogi, w tym w małżeństwie ze swoją małżonką przeżyli 54 lata pożycia. A zamieszkiwał w Dzięgielowie przy ulicy Lipowej 9. A wspominają go dzisiaj żona, dwie córki, zięć, wnuczka i wnuk z współmałżonkami, prawnuczka i prawnuk, który przed chwilą tutaj był przed tym ołtarzem i przyjmował błogosławieństwo, brat z rodziną, a ze strony żony dwie siostry z rodzinami oraz cała bliższa i dalsza rodzina, sąsiedzi, znajomi i my, łącząc się z wami jako zbór, jako Kościół. W Księdze Hioba w 14 rozdziale jest napisane, gdyż dni jego życia są ustalone, a liczba jego miesięcy postanowiona u Ciebie, o Boże, gdyż Ty wyznaczasz mu kres, do którego nie może przekroczyć, a który jest ustanowiony u Ciebie. A potem Hiob pisze, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i jako ostatni stanie nad moim prochem. Dni naszego życia są postanowione, nie przekroczymy ich miesięcy, ich lat. Pan Bóg przypomina, że nie mamy tutaj po prostu miejsca trwałego. Nikogo, byśmy najbardziej kochali, nie zatrzymamy. Ale zarazem śmierć nie jest dla człowieka wierzącego kresem, beznadzieją i rozpaczą. Dla doświadczonego Hioba też i cierpieniem, śmiercią swoich najbliższych. Pomimo wielkiego bólu, traumy i łez, które wylał, i kłótnie, jakie miał z Panem Bogiem, mógł w końcu co wyznać? Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Choć nie słyszał jeszcze tej Ewangelii Wielkanocnej, tak, którą my znamy i my możemy się jej uchwycić, że ja żyję i wy żyć będziecie. I chcemy właśnie w tej nadziei wspomnieć, dlatego powstańmy i wołajmy. Panie nasz Boże, Tobie tak przynosimy całą dzisiaj zasmuconą też rodzinę, kiedy radość miesza się z łzami, kiedy wesele miesza się ze smutkiem. Ale Panie, takie właśnie jest nasze życie. Ale w tym życiu, życiu wiary, nadziei, miłości, bo te trzy, a z nich największa jest miłość. Jednak możemy się uciekać do Ciebie. Możemy przychodzić do każdej porze dnia i nocy, jak do swojego kochanego taty, ojca, który zawsze ma czas, który zawsze widzi, wszystko słyszy, nie odrzuci, nie odtrąci, ale przytuli, weźmie na kolana, zapewni i powie, nie bój się, jestem przy Tobie. Tak wejść teraz ze smuconą małżonkę, tak wejść teraz zasmucone dzieci, najbliższe ich rodziny, kiedy wspominają swojego męża, dziadka, pradziadka, brata. Panie, kiedy przychodzą do Ciebie, aby się wtulić, to Ty przypomnij, że ja żyję i wy żyć będziecie, dlatego niechaj się nie trwoży, dlatego też niechaj się nie lęka w obliczu przenikania świadomością śmierci i bez kresu, że oto ja jestem z wami, ja jestem z życiem. Że jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje w was trwać będzie, to gdy przyjdzie nawet najcięższe doświadczenie, zła się nie boję. Dlatego przyjdź ze swoim pokojem, przyjdź ze swoją nadzieją. Wzmocnij, a tak jeszcze raz dziękujemy Ci za życie naszego zmarłego brata, za jego serce, miłość, ciepło i wrażliwość. Za to, kim był dla swoich najbliższych i dla tych, których postawiłeś na drodze jego życia. Panie, prosimy Cię, abyś przyjął też i naszą właśnie wdzięczność serc. A wysłuchaj, gdy potrzebujemy i my wszyscy Twojego pocieszenia, które niechaj będzie w Jezusie Chrystusie, tym, który umarł, ale zmartwychwstał, żyje i króluje na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serce i myśli każdego z nas i niechaj będzie z wami i z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.